I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tylko mam prośbę, może ktoś mi da sygnał, jak przesadzę trochę z czasem, żeby nie przesadził. Ja mam, ale mnie nie będzie wypadało patrzeć na zegarek tak co 5 minut, więc... Panowie, przypomnę, że mówimy o modlitwie mężczyzny w Starym Testamencie. Przypomnę też to nasze wstępne miesiąc temu poczynione założenie, ciągle dzisiaj też aktualne, że doświadczenie Boga dla Żydów, to znaczy modlitwa dla nich, to jest nie tylko, tak jak pewnie dla nas, sfera myśli, ale dla Żydów modlitwa to jest też objawianie się Boga w konkretnych wydarzeniach historycznych, w konkretach ich życia. Na tym oparta jest wiara ludzi Starego Testamentu. Na znakach. Ostatnio przyjrzeliśmy się postaci Noego, temu jak on budował swoją arkę. Arka, powiedzieliśmy sobie, że to był symbol obecności Boga i tego, co może znaczyć też ostatecznie ta arka, którą wybudował, wydarzyła się w życiu Noego, co może ona znaczyć dla nas też. Dzisiaj, kontynuując te rozważania, będziemy mówili o modlitwie w życiu Abrahama. Abraham to jest jedna z najważniejszych postaci, jakie są w ogóle w Piśmie Świętym. Na pewno w Starym Testamencie. Trzeba nam wiedzieć, że Abrahama ojcem swojej wiary nazywamy nie tylko my, chrześcijanie, ale na pewno też Żydzi, ale też i muzułmanie. Islamiści, Arabowie też uważają Abrahama za ojca swojej wiary. Jego historia jest opisana w wielu rozdziałach w Piśmie Świętym, zwłaszcza od 11 do 25 w Księdze Rodzaju. To nie jest tak jak w przypadku Noego, że to jest właściwie jedna kartka w Piśmie Świętym i mamy historię Noego opowiedzianą. Abrahama, to ta historia się tam ciągnie właściwie przez pół tej księgi, a później są w wielu księgach odnośniki do Abrahama. To jest bardzo wiele treści, bardzo wiele wydarzeń, bardzo wiele znaków, spotkań, słów, ale też i wydarzeń właśnie dla nas takich ważnych w życiu Abrahama, które mogłyby coś znaczyć dla naszej modlitwy. Dlatego musimy wybrać tylko jedno, najważniejsze. Najważniejsze, jednocześnie niestety też najtrudniejsze, to, które miało miejsce pod koniec jego życia. Czyli próba, na którą został wystawiony Abraham, próba, która polegała na tym, że Bóg zażądał od Abrahama złożenia w ofierze swojego jedynego syna Izaaka. I o tym sobie dzisiaj powiemy. Ale zanim do tego dojdziemy, warto też, będziemy słyszeć trochę o Abrahamie, warto go też widzieć. I nie sposób o tym nie powiedzieć dzisiaj, mówiąc o Abrahamie, że u nas w Kościele jest bardzo wyraźnie przedstawienie Abrahama w bardzo wyeksponowanym miejscu. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale u nas Abraham jest w ołtarzu głównym. Nie powinno się palcem pokazywać, więc podejdę po prostu, żeby było prościej i pokażę, gdzie.
Tu. Tu jest Abraham.
Abraham to jest ten człowiek, który klęczy, który jest ubrany trochę jak Zawisza Czarny. Tutaj wygląda jak taki rycerz średniowieczny, trochę jak Juran ze Spychowa, ale tak jest ubrany. Trochę szperałem w internecie, dlaczego tak tutaj akurat jest ubrany, ponieważ tutaj wraca też w tej historii właśnie, w tej scenie jest przedstawiony ten moment, kiedy on wraca z wojny, na której to był, żeby odbić swojego bratanka Lota. I kiedy wraca z tej wojny, to wychodzi mu naprzeciw kapłan i król Melchizedek. I ten Melchizedek to jest ten gość, ten król, który mu błogosławi. Nie o tym dzisiaj będziemy mówić, ale można patrzeć na tego Abrahama. Nie będę mówił, co w ogóle ta scena znaczy, bo ona też jest w ogóle bardzo ciekawa i może kiedyś przyjdzie czas, żeby o tym też powiedzieć. Ale można na niego dzisiaj patrzeć. Mamy Abrahama w ołtarzu głównym, więc warto też to wiedzieć. W ogóle to jest skomplikowane, bo trochę to też z proboszczem rozmawialiśmy. Trochę w ogóle to nie pasuje do ołtarza, bo wszystkie inne sceny są jakby z innej bajki, ale to jest skomplikowane. Dzisiaj o ofierze, którą złożył Abraham. W 22 rozdziale Księgi Rodzaju jest o tym mowa. Posłuchajcie, przypomnę tą historię. Trochę to będzie długie, ale jest to konieczne, żeby całą tą historię przeczytać. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź swego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swojego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka. Narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, synu mój, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał do niego i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął więc barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownię twoich nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. To jest ta historia. Panowie, to jest ważne też, to założenie też teraz wstępne, żeby wiedzieć, że to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle fragmentów, jakie w ogóle są w Piśmie Świętym. Cokolwiek będziemy kiedykolwiek czytali w Piśmie Świętym i tłumaczyli jakoś sobie, to jest najwyższy jakby poziom trudności. Interpretacji oczywiście tego fragmentu jest bardzo wiele. Myślę, że w kontekście naszych rozważań, jeśli mamy odczytać jakoś tą relację człowieka z Bogiem w kontekście tej historii, to kluczowe jest to pierwsze zdanie, które pada na początku tej historii. Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. Tak jest tam napisane. Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. Tam nie jest powiedziane, że Pan Bóg chciał zabić Izaaka. Pan Bóg nie chciał, bo gdyby chciał zabić Izaaka, to Pan Bóg by nie używał do tego Abrahama, bo po co? To by Izaaka po prostu coś szczeliło, jakaś choroba albo nie wiadomo co, grom z jasnego nieba. Tu nie chodzi, od samego początku jest o tym mowa, że tu nie chodzi o to, żeby Izaak był martwy. Tu chodzi o próbę, którą ma przejść Abraham, którą ma przejść jego ojciec. To słowo jest dla nas kluczowe. Próba. Nie wiem, jak wam to, panowie, brzmi w uszach, ale to i tak się jednak źle kojarzy. Przynajmniej tak na pierwsze takie słyszenie. Pan Bóg wystawia kogoś na próbę. To ja sobie tak od razu myślę, no to jednak trochę nieładnie, Panie Boże. To nie jest takie ładne, żeby kogoś na próbę wystawiać. Tak się nie robi. Po co, Panie Boże, wystawiasz tego Abrahama na próbę? Nie ufasz Abrahamowi? Może nie lubisz go? Może lepiej, żebyś, Panie Boże, nie wystawiał nikogo na próbę? A już, że wystawiłeś Abrahama, to dobrze, ale żebyś mnie nie wystawiał na próbę. A już na pewno nie na taką. Bo próba może się nam źle z czymś kojarzyć. Po prostu możemy mieć złe skojarzenia ze słowem próba. Czy rzeczywiście próba jako taka jest czymś złym? Celem próby zawsze jest, panowie, osiągnięcie wyższego poziomu. co się robi na przykład próby śpiewu. No nie po to, żeby bardziej fałszować, żeby było gorzej w tym śpiewie. Robi się próbę po to, żeby było lepiej, żeby śpiewać czysto. Muzyk musi robić próby nieustannie i to nie tylko na etapie nauki. Największy wirtuoz muzyki robi próby nieustannie nie dlatego, że nie umie grać, tylko dlatego, żeby wejść na wyższy, jeszcze wyższy poziom doskonałości. Bez prób muzyk nie będzie się rozwijał. Jak ktoś w to wątpi, to niech zapyta tutaj obecnego pana Jarka, naszego muzyka parafialnego, który na pewno co to próba wie doskonale. Nie tylko próbuję na organach, ale też na skrzypcach jazzowych. Ja sam to czasami słyszę. Jaka próba jest ważna dla muzyka, żeby było lepiej. Po to jest próba. Robi się też na przykład próby mostu. Jak się wybuduje nowy most, to też się most próbuje, obciążając go tak, żeby się nie zawalił. To znaczy, zanim się w ogóle go da do użytku, to musi być taki test, taka próba mostu zrobiona. Nikt nie wjedzie na taki most bez wypróbowania go wcześniej. Robi się próby na przykład z lekarstwami, żeby później można je podawać w ogóle w masowy sposób ludziom. Testuje się w ten sposób pewne rzeczy. Albo na przykład robi się treningi. To w sporcie to jest temat na pewno gdzieś tam nam też znany i bliski. Trening czy próba to wszystko jest po to, żeby wejść na wyższy poziom doskonałości. Żeby być bardziej doskonałym, to trzeba przechodzić próby. Zatem taki jest cel. Tak Słowo Boże to określa. Że Abraham, żeby Abraham wszedł na wyższy poziom doskonałości w wierze. Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. I Bogu wolno to robić. Bogu wolno wystawić człowieka na próbę, ponieważ człowiek jest istotą, która dąży do doskonałości. Oczywiście z tego powodu to musimy od razu gdzieś powiedzieć też, że nie wolno Pana Boga wystawiać na próbę. I nie wolno nam w naszej modlitwie, w naszej relacji z Panem Bogiem dojść do takiego punktu, że ja będę swoimi na przykład prośbami czy swoimi modlitwami próbował Pana Boga, że ja będę Pana Boga na próbę wystawiał. Taki zakaz jest bardzo wyraźnie w Biblii sformułowany, że tego nie wolno robić. Gdyby człowiek wystawiał Boga na próbę, to by oznaczało, że nie wierzę, że Bóg jest doskonały. Więc Panie Boże, wypróbujemy Cię. Pana Boga nie wolno próbować, bo On już taki jest, już jest wypróbowany. To jest bardzo ważne, panowie, żeby mieć to ciągle w pamięci, że Bóg wystawia Abrahama na próbę nie dlatego, że go nie lubi, albo że nie lubi Izaaka. Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę z miłości. Chce, żeby się on wzniósł na wyższy poziom, żeby jego relacja z Bogiem była jeszcze bardziej doskonała, żeby jego modlitwa była głębsza. Bóg chce, by Abraham był, można powiedzieć, trochę lepszy, jeszcze lepszy niż jest. Ale ta próba, to i tak nie zmienia faktu, że ta próba jest właśnie strasznie jednak ciężka. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Żeby jeszcze sobie to uświadomić, to trzeba sobie przypomnieć trochę wydarzeń z historii Abrahama, co się wydarzyło wcześniej. Historia Abrahama zaczyna się od tego, że Bóg obiecuje mu bardzo liczne potomstwo. I to jest właściwie na samym początku jego relacji z Panem Bogiem. Obiecuje mu Pan Bóg to potomstwo, jak on ma 70 parę lat i nic się nie dzieje. Mija 25 lat, zanim się urodzi ten wymarzony syn Izaak. W międzyczasie stało się też tak, że Abraham spłodził innego syna, de facto swojego pierworodnego, z niewolnicą Hagar. Ten syn miał na imię Izmael i od niego zresztą wziął początek swój lud, który my dzisiaj nazywamy Arabami. Muzułmanie się wzięli właśnie od tego Izmaela, spłodzonego przez Abrahama i Hagar, jego niewolnicy. Wreszcie jednak właśnie rodzi mu się długo wyczekiwany. Po tych wielu latach obietnic rodzi się Abrahamowi z właściwą jego żoną, rodzi mu się syn Izaak, spełnia się ta obietnica Boga. Abraham jest już bardzo stary, a Izaak jest gwarancją tego, że będzie ojcem wielu narodów. To jest najważniejsza rzecz w życiu tego człowieka. Świadomie mówię rzecz, bo tutaj tak naprawdę nie chodzi właśnie o Izaaka jako takiego, bo Izaak wcale nie jest najważniejszy w jego życiu. Izaak jako taki. Tutaj chodzi o to posiadanie potomstwa. I ta idea zresztą za chwilę okaże się bardzo ważna. Tylko, że naraz Abraham słyszy: weź swego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i złóż go tam w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Tutaj są też słowa, które podkreślają, jak ta ofiara jest wielka, bo jest złożona z jedynego syna, którego miłujesz. Właśnie gdyby Pan Bóg mu powiedział: weź na przykład swoją żonę, Sarę, i złóż ją w ofierze, to pewnie Abraham by się w ogóle nie zawahał. I ta ofiara nie byłaby tak wielka. Wcale nie dlatego, że jakoś nie lubił tej swojej żony, albo że to po prostu zła kobieta była i by ją z łatwością złożył w ofierze. Nie dlatego. Dlatego, że ona już nie była taka w ogóle na tym etapie. Ona nie była taka potrzebna do tej koncepcji posiadania potomstwa. Bo on już miał syna, on już miał Izaaka. I to była gwarancja tego, że będzie mieć potomstwo. I dlatego od tego momentu to on, Izaak, stał się oczkiem w głowie tatusia. A ta próba jest jeszcze trudniejsza z jeszcze jednego powodu. Dlatego właśnie, że Izaak najprawdopodobniej w tym momencie nie był już wcale takim małym dzieckiem. My sobie tak możemy myśleć, że złożenie ofiary z małego dziecka to byłby szczyt bestialstwa. Że to byłaby dopiero wielka ofiara. Wcale tak nie. Nie dla Abrahama. Może dla nas tak, ale dla Abrahama nie. Żydzi, komentując tę scenę, powtarzają, że Izaak był już wtedy dorosłym człowiekiem. Takim około 30, 40. To znaczy, że był taki, że mógł mieć sam dzieci. Był już dojrzały. Że to nie było małe dziecko. Ja wiem, że możemy mieć w głowie takie inne obrazy. Bo gdzieś żeśmy widzieli takie obrazki, ale nie. Najprawdopodobniej ta ofiara byłaby jeszcze większa. Właśnie w takim etapie, w takim miejscu złożona, na takim etapie życia Izaaka, kiedy on już potencjalnie mógł spłodzić kolejnego syna. A Pan Bóg mu mówi: nie, teraz złóż go w ofierze. To jest gigantyczna, właściwie można powiedzieć, największa ofiara w życiu tego człowieka. Co tutaj zostaje złożone w ofierze? Co zostaje poddane próbie w Abrahamie w tym momencie, kiedy on słyszy takie wezwanie od Pana Boga? Oczywiście jest tutaj próbowana jego w ogóle wiara. Jego wiara w Boga. W Boga, który jest dobry. W Boga, który spełnia obietnice. Bo w tym momencie, kiedy on słyszy coś takiego, to wszystko wydaje mu się mówić, że Bóg sobie z ciebie kpi, że Bóg robi cię w balona, że Bóg się w ogóle tobą nie przejmuje. To są myśli, które mogą być w tym momencie w Abrahamie. To są myśli, które mogą być też w nas, kiedy jesteśmy różnorakim próbom poddawani. Jeśli ktoś takich myśli nie ma, to może niech jeszcze poczeka na swoją próbę. Abraham przezwyciężył w sobie te wszystkie wątpliwości i wierzył mimo wszystko. I dlatego wszyscy ludzie wierzący na świecie, chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie, Abrahama nazywają swoim ojcem, bo on taką próbę przeszedł. Oczywiście to jest też historia o tym, że to nie jest zachęta do tego, aby ktokolwiek z nas próbował robić to samo ze swoim dzieckiem. To trzeba od razu też jasno powiedzieć. To nie jest taka historia, że my mamy teraz iść w ślady Abrahama. Absolutnie nie. Taka próba byłaby dzisiaj czystym szaleństwem i nie o tym też mówi ta historia. Bo to była próba dla Abrahama. To była jego próba, a nie nasza. I to, że jeden człowiek w historii przed nami taką próbę przeszedł pozytywnie, to dla wszystkich wierzących już wystarczy. My już na szczęście nie będziemy musieli przechodzić takiej próby. Wystarczy jednak, że się czegoś z tej wiary Abrahama nauczymy, że jakoś przełożymy to na swoje życie. Chociażby w ten sposób, że odpowiemy sobie na pytania, które stawia nam ta historia. I pierwsze takie pytanie, jakie musimy sobie zadać. Czy Pan Bóg może mnie próbować? Czy w naszej modlitwie, czy w naszej relacji z Bogiem ja w ogóle dochodzę do takiego punktu jak próba? Bo jeśli nie, to od razu trzeba też założyć, że wykluczam jakikolwiek rozwój. Bo się nie będę rozwijać, jak nie będzie prób w mojej wierze. Może właśnie o to nam chodzi w ogóle, żeby nie było żadnego rozwoju, żeby się nie wznosić na żaden inny poziom, tylko zostać na tym, na jakim jestem. Na przykład na poziomie wiary dziecka komunijnego. Niczego oczywiście nie ujmując tym dzieciom komunijnym. Ale czy nasza modlitwa, panowie, powoduje, że odczytujemy jakieś wydarzenia swojego życia jako próbę, na którą nas Bóg wystawia? I nie bójmy się tego słowa próba właśnie. Ja kilka takich wydarzeń z ostatnich nawet tygodni odczytuję, ale żeby już nie przedłużać, nie będę teraz o tym opowiadał. Ale takie próby gdzieś, właśnie czytając też o tym Abrahamie, widzę też w swoim życiu. Kolejne pytanie, bardzo ważne, które stawia nam ta historia. Czy jak już dochodzę do jakiejś próby, to czy wierzę, że ta próba jest dla mnie dobra? Bo jak nie wierzę, że to, co trudne, właśnie wymagające, czy może być dobre, to znaczy, że będę od tych prób uciekał. I nawet jak będę je widział, to będę uciekał. I może dlatego jeszcze żadnej w życiu nie przeszedłem. Czy ja nie uciekam od takich prób? Czy nie żyję na przykład konformistycznie, to znaczy po najmniejszej linii oporu? Takie ślizganie się, tak żeby w życiu było po prostu łatwo. To jest bardzo mało abrahamowe zachowanie, no i bardzo też mało męskie, trzeba sobie to też powiedzieć. Pamiętajmy, panowie, ja nie będę mówił, co może być naszą próbą. Specjalnie nie będę mówił w konkretach, bo w życiu każdego z nas to będzie coś innego. Tylko ta historia nam podpowiada, że w relacji z Panem Bogiem taki punkt powinien zaistnieć. Że tak należy interpretować też swoje życie. Jakieś wydarzenia ze swojego życia, jakąś formę próby, do której mnie Pan Bóg zaprasza i chce, żebym wszedł dalej i głębiej. I możemy być spokojni o jedno, że tą próbę przejdziemy. Że nie okaże się ta próba za ciężka, za trudna, nie do udźwignięcia. Ta próba Abrahama była strasznie ciężka, ale Pan Bóg doskonale wiedział, kogo na taką próbę wystawić, bo Pan Bóg go znał. W liście do Koryntian, w 10 rozdziale, święty Paweł pisze tak: pokusa nienawidziła nas większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. To znaczy, jak pojawia się jakaś próba, to od razu też zawsze się pojawia łaska i siła do tego, żeby ją przetrwać. Możemy być tego o to spokojni, panowie. Ostatnia rzecz, najtrudniejsza, o jakiej chcę powiedzieć, to trzeba też to podkreślić, że to jest próba, w której chodzi o złożenie ofiary duchowej, to znaczy bezkrwawej. To znaczy, to jest historia o tym, że człowiek nie musi składać Bogu takich ofiar, jakie składał mu wcześniej. Pamiętajmy, że to jest jakieś 4,5 tysiąca lat temu. To jest bardzo dawno temu. To są zupełne początki monoteizmu, bo wcześniej cywilizacja i ludzkość znała religijność bardzo rozbudowaną, ale politeistyczną. Natomiast to jest początek monoteizmu, czyli wiary w jednego Boga. I jak ludzkość dochodzi do tego, że nie ma wielu bogów, ale że jest jeden Bóg, to w czasach Abrahama dochodzi do tego, że ten jeden Bóg nie chce ofiar krwawych. To jest taki pierwszy sygnał dla człowieka, że Bóg woli ofiary duchowe. Bo tu nie chodzi o śmierć Izaaka, tylko o stan ducha Abrahama. To, czy on jest gotów na taką ofiarę, dla niego największą. Ale chodzi o ofiarę duchową, która się dokonała w Abrahamie. Bóg powstrzymuje go od ofiary krwawej i zatrzymuje się na tym, co się dokonało w duszy Abrahama, bo przecież Izaak ciągle żyje, a jest mowa na końcu o tym, że złożyłeś ofiary w swojej duszy. To wystarczy. To jest opowieść o tym, że Bóg przygotowuje tu grunt do składania przez ludzi ofiar bezkrwawych, duchowych. To jest bardzo ważne dla nas, chrześcijan, bo to jest kwintesencja modlitwy chrześcijańskiej, panowie. Dziś Bóg od nas nie wymaga, żebyśmy inne ofiary składali, tylko duchowe. Tylko dla nas to jest ciągło, zwłaszcza dla mężczyzn, taki ogromny na pewno problem. Bo my, jak słyszymy, że coś ma być duchowe, to sobie od razu wyobrażamy, przynajmniej ja tak sobie myślę, duchowe. To znaczy, taka mgiełka jest jakaś delikatna, jakaś półprzezroczysta postać, taki duszek Kacper, pogromcy duchów. Takie postaci nam się przypominają, jak coś ma być duchowe. To znaczy, jak coś jest duchowe, to jest niekonkretne, nierealne. Tak naprawdę nie istnieje. Takie przezroczyste właśnie. Takie jak mgła, że za chwilę się skończy. To jest historia, która ma też pokazać, że ofiara duchowa taka właśnie nie jest. Że ona jest bardzo konkretna i realna. I ona się naprawdę w tym człowieku dokonała. To nie jest takie byle co, to ofiara duchowa, panowie. Składka w kościele to też jest ofiara duchowa przecież i bardzo jest konkretna. Dobrze by było, żeby taka była. My taką ofiarę duchową składamy Bogu właśnie w czasie mszy i to nie tylko w postaci składki. Ofiarę złożoną przez Abrahama Kościół zawsze odczytywał jako zapowiedź ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa. Bo ostatecznie kto jest tym potomkiem Abrahama? Kto był po Izaaku? Był Abraham, Izaak i dalej. W Ewangelii świętego Mateusza na początku, w pierwszym rozdziale, można przeczytać. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, Juda ojcem Faresa, Izary, których matką była Tamar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że oszczędzę nam wszystkim tej genealogii, ale tam na końcu dochodzi się w końcu do Jezusa. Znaczy, Jezus jest prawnukiem Abrahama i Izaaka. To Jezus jest potomkiem Abrahama. To chyba jednak dobrze, że Abrahamowi tak bardzo zależało, żeby mieć dzieci, żeby jego ród przetrwał. Bardzo dobrze, bo to o to chodziło tutaj, o Jezusa. Tak zawsze Kościół to też interpretował. Bo jak Izaak niósł na górę Moria drzewo na swoich plecach, bo mu ojciec kazał, to tak samo Jezus, potomek Abrahama, potomek Izaaka, ich syn, tak samo Jezus niósł drzewo krzyża na górę Golgota. Cała ta historia, cała ta opowieść to jest droga krzyżowa Jezusa i ofiara, którą On złożył na Golgocie. To jest zapowiedź tej ofiary. Tylko, że na Golgocie umiłowany, jedyny syn ojca naprawdę umarł. Bo Abraham na tej górze, na górze Moria nie musiał płakać po swoim synu, bo Izaak ocalał. Największa próba by była, gdyby ten syn jednak został zabity. A Bóg mu to oszczędził. Bóg prędzej sam będzie cierpiał, niż skaże człowieka na cierpienie. I to się dokonało właśnie na Golgocie. A po Golgocie też, to jest dalszy ciąg, dopisany przez Pana Boga w Nowym Testamencie do tej historii, nastąpiło zmartwychwstanie Syna. I właśnie wierząc w zmartwychwstanie i w życie wieczne, jest sens przechodzenia naszych prób. Patrząc na krzyż, można odnaleźć sens swoich życiowych prób. Patrząc na krzyż, można odkryć, że te moje próby, które przechodzę, że one mnie nie zniszczą, że one mnie wprowadzą na wyższy poziom doskonałości. Tym szczytem będzie życie po śmierci, życie wieczne. Urzeczywistnieniem dziś dla nas tej ofiary krzyżowej Jezusa jest odprawienie mszy świętej. Dlatego my taką ofiarę duchową składamy dość często, przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, tylko niestety bardzo mało świadomie. I dobrze by było, żeby ta historia, jeśli ma coś powiedzieć o naszej modlitwie, to żeby nas, panowie, doprowadziła ofiara Abrahama do głębszego, lepszego składania przez nas ofiar na mszy świętej. I to będzie super ważny wniosek dla naszej modlitwy. Jak już tyle będziemy wiedzieli, co to jest ta ofiara, że musi być konkretna. Że jest konkretna, że w Abrahamie ona się też już dokonała po raz pierwszy i się dzieje też dzisiaj na mszy świętej. Że istnieje związek naszej duchowej ofiary i ofiary Abrahama i ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ten związek wyrażają słowa modlitwy eucharystycznej. Pierwszej modlitwy eucharystycznej. Można rzadko usłyszeć, ale pozwólcie, że teraz na koniec je zacytuję. Jak Kościół to w liturgii podkreśla, że tam się Abraham też pojawia w czasie mszy świętej. Jest taka sama ofiara. Boże Ojcze, my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. To jest potwierdzenie na to, że to rzeczywiście w liturgii się dokonuje. Związek tej ofiary i liturgia to podkreśla. Tyle. Niech to wystarczy. Dobrej nocy życzę, niektórzy już śpią. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.